Kłamstwo oder Klamie?
Wiadomości w net.
I tak, drodzy Państwo, mamy środę, 1 lutego, punktualnie godzina 16. Jaśmina Nowak, zapraszam na wiadomości w Radiu Wnet.
Wiadomości Wnet.
Każda wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych jest wzmocnieniem naszego bezpieczeństwa i ma ogromną wartość, niezależnie w której części Europy Środkowej pan prezydent akurat tym razem będzie, powiedział dziś podczas konferencji prasowej w Rydze prezydent Andrzej Duda. Cytujemy: spodziewamy się oczywiście wizyty pana prezydenta Joe Bidena z tej bardzo prostej przyczyny, że została ona zapowiedziana. Każda wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w tak ważnym, trudnym czasie i tak blisko wojny, która toczy się na Ukrainie, jest wzmacnianiem naszego bezpieczeństwa. Politycznie to ma oczywiście ogromną wartość, niezależnie w której części Europy pan prezydent akurat będzie, powiedział prezydent Andrzej Duda. Tymczasem urzędnicy z Holandii i Japonii zawarli w Waszyngtonie porozumienie, na mocy którego ograniczą eksport narzędzi do produkcji chipów do Chin. Przypomnijmy, w październiku swoje ograniczenia nałożyły Stany Zjednoczone. Ta umowa rozszerzyłaby niektóre kontrole eksportu na firmy z siedzibami właśnie w dwóch sojuszniczych krajach. A my o tej sprawie porozmawiamy dziś, tuż po godzinie 16.30 z profesorem Michałem Lubiną. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w środę szefa pracodawców RP, byłego wiceministra skarbu Rafała Baniaka, przekazała Polska Agencja Prasowa. Jego adwokat w oświadczeniu zapewnił, że uważa się on za osobę niewinną i zgodził się na używanie nazwiska, a także wizerunku. A my dziś spróbujemy połączyć się i zapytać o tę sprawę Jana Żaryna. Zatrzymań dokonano na Mazowszu i Śląsku. Funkcjonariusze CBA prowadzą też przeszukania w kilkunastu lokalizacjach na terenie całego kraju, między innymi w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, a także w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Miasta Warszawy. Wśród zatrzymanych właśnie są prezes Zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, ale oprócz niego trzej przedsiębiorcy. Na tym etapie, z uwagi na to, że czynności są w toku, to wszystko, co możemy przekazać, zaznaczył zespół prasowy CBA. A my tymczasem dziś mamy 342 dzień inwazji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Jeżeli chodzi o stan na ten moment, to odcinek Siwersko-Bachmucki. Wojska ukraińskie odparły ataki rosyjskie pod Biłohorivką, to jest miasteczko nad Dońcem, a także Spirnym na wzgórzach na zachód od Krasnopopiwki pod Krasną Chorą. A my połączymy się z tymi okolicami, połączymy się z Bachmutem, gdzie przebywa Jakub Stasiak. I na zakończenie bardzo smutna informacja. Nie żyje Leonard Pietraszak, wybitny aktor filmowy, a także teatralny. Taką informację przekazał dziś Związek Artystów Scen Polskich. Leonard Pietraszak miał 86 lat, stworzył niezapomniane role tak naprawdę w wielu kultowych produkcjach. Ogromną sympatię wielu pokoleń widzów zdobył między innymi jako doktor Karol Stelmach w 40-latku, czy pułkownik w serialu Czarne Chmury. Zagrał także oczywiście w Wabanku, a także w Wabanku 2. I tak, drodzy Państwo, spoglądam na zegarek, 16.03, a tak naprawdę jak jeszcze poczekamy momencik, to wybije 16.04. W takim razie to były wiadomości w Radiu Wnet, a teraz przed nami jeszcze króciutka pogoda.
Prognoza pogody.
Dziś chciałoby się, drodzy Państwo, powiedzieć, że jaka pogoda jest, to każdy widzi. Ona specjalnie nas nie rozpieszcza. W całym kraju dzisiaj przelotne opady deszczu, a także gdzieniegdzie deszczu ze śniegiem. Mocno wieje, to przynajmniej my możemy potwierdzić tutaj, będąc, no może nie w samej siedzibie Radia Wnet, ale zmierzając do tej siedziby przy krakowskim przedmieściu. Silny wiatr, ale dużo silniej wieje na wybrzeżu. Tutaj nawet te porywy dzisiaj sięgają 90 km na godzinę. Mogą też zdarzyć się pojedyncze burze. Te burze także w nocy będą przechodziły przez część polskiej mapy. 16.04 to była pogoda w Radiu Wnet.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Studio Wilno w każdy czwartek o godzinie 9.10.
Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Autopromocja.
Świt wolności. Od poniedziałku do piątku o 5 rano. i Białoruskie Noce. Dwie godziny, poniedziałek, piątek od 23.
Krzysztof Słowiański, witam Państwa bardzo serdecznie.
I słuchają Państwa Radia Wnet o poranku.
A gościem Poranka Wnet jest...
To się dowiemy po godzinie 8.10.
Zapraszam na wywiad Wnet.
I oczywiście Poranek Wnet od godziny 7.07 do 9.00.
To była autopromocja.
We Wnecie lubimy klasyki.
Ale wpadnie też czasem trochę elektroniki.
Są też dobre rapy.
Poradzimy sobie w inny sposób.
Pamiętamy też o jazzie.
A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na wnet.fm.
Radio Wnet. Posłuchaj Radia Wnet. Radio Wnet.
Popołudnie Wnet.
I w ten sposób, drodzy Państwo, rozpoczynamy dzisiejsze popołudnie Wnet, 11 minut po godzinie 16. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam także Joannę Reiner, która realizuje popołudnie, a o to, abyśmy byli razem z Państwem na streamingu podczas, na naszym YouTubie, zadba Andrzej Zujeł, a ze mną w studio jest teraz Piotr Mateusz Bobołowicz, dziennikarz Radia Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Piotrze, wróciłaś tak naprawdę, można powiedzieć, dopiero co z Brukseli. Tam wczoraj ważna konferencja, już nieco opowiedzieliśmy o niej słuchaczom Radia Wnet, ale tym, którzy nie słuchali wczorajszego programu, to może jeszcze raz przypomnij, po co tam poleciałeś, co tam robiłaś.
Rzeczywiście wróciłem dzisiaj rano z Brukseli, wróciłem z konferencji poświęconej imperialnej Rosji, tej Rosji, która dokonuje ludobójstwa, Rosji, która kolonizowała i właściwie kolonizuje, bo często przewija się ta opinia, że ta wojna Rosji z Ukrainą, ta napaść rosyjska na Ukrainę, to jest ostatni rozdział kolonializmu, ostatnia wojna kolonialna. I właśnie o tej deimperializacji i dekolonizacji Rosji rozmawiali uczestnicy tej konferencji. A wśród uczestników konferencji warto wymienić przede wszystkim Achmeda Zakajewa, czyli premiera Czeczeńskiej Republiki Iczkerii, tego państwa czeczeńskiego, które próbowało wyzwolić się spod jarzma sowieckiego wtedy, kiedy Związek Sowiecki się rozpadał, a tego, które zostało brutalnie stłumione i zastąpione marionetkowym państwem, na czele którego stoi Ramzan Kadyrow, więc takie osoby jak Achmed Zakajew przebywają oczywiście na emigracji. Zresztą większość z tych, którzy wczoraj byli, praktycznie chyba wszyscy mieszkają na emigracji, bo są obywatelami Federacji Rosyjskiej, ale należą do ludów, które są przez Rosję podbite, ludów, które są uciemiężone i nie mogą prowadzić żadnej swojej aktywności politycznej, a często i społecznej, i kulturalnej.
No właśnie, bo kiedy tak spojrzymy na Rosję, na jej granice dzisiaj, ale też na te zasoby surowcowe, no one w dużej mierze znajdują się tak naprawdę poza tą Rosją, o której my myślimy w kontekście czy to Moskwy, czy Sankt Petersburga, a to właśnie kwestia tych republik. Wspomniałeś też o Achmedzie Zakajewie. Mnie zastanawia właśnie, na ile dzisiaj, bo przecież obie wojny z Czeczenią, jeżeli chociażby weźmiemy pod uwagę ofiary wśród dzieci, ponad 40 tysięcy dzieci w tym samym czasie, bo to przecież była perspektywa kilkudziesięciu lat. W tym samym czasie mieliśmy takie projekty jak Nord Stream 1, Nord Stream 2. Mieliśmy tak naprawdę wiele i dealów gospodarczych, ale też politycznych z Władimirem Putinem. No a ci ludzie mocno krzyczeli o tych wszystkich zbrodniach, chcieli być usłyszani. Dzisiaj usłyszani są.
To fakt, że Czeczenia trochę, ci Czeczeni oczywiście z nurtu niepodległościowego mają trochę za złe Zachodowi, że nie podtrzymaliśmy ich, nie pomogliśmy im wtedy, kiedy była szansa na wyzwolenie. O tej wojnie nie mówiło się tak bardzo w tym kontekście właśnie zdławienia niepodległości czeczeńskiej i w kontekście tego ludobójstwa, które się tam dokonywało. Natomiast no, dzisiaj w tej całej sytuacji, w sytuacji wojny toczącej się na Ukrainie, jak rozmawiałem w Pradze w lipcu z Achmedem Zakajewem. Zresztą ten wywiad jest do odsłuchania po angielsku na podcaście The Political Periscope, na podcaście Radia Wnet. To Achmed Zakajew mówił, że właśnie Kaukaz będzie tym miejscem, gdzie otworzy się drugi front, że to stanie się już wkrótce. Więc Czeczeni są, rzeczywiście są gotowi do walki, a z drugiej strony są w pewnym sensie też, no, są rozbici. Jest duża diaspora czeczeńska. Ci, którzy tam są na miejscu, wśród nich są oczywiście tacy, którzy staną do walki, jeżeli nadejdzie ten moment. Natomiast zostało też po prostu wiele Czeczenów złamanych i nie mogą, nie mają tej siły oporu. To jest w ogóle taka charakterystyczna rzecz dla tych ludów podbitych przez Rosję, że te ludy często właśnie brakuje im tej woli. Całe społeczeństwo Federacji Rosyjskiej właściwie ma bardzo mało woli walki, a jeżeli są narody, które by chciały się wyzwolić, ci najaktywniejsi no, wyjeżdżają, uciekają. Rosja skutecznie właściwie od wieków prowadzi politykę ciemiężenia, politykę uciskania i politykę dławienia wszelkich takich zapędów.
To prawda i to też w kontekście rosyjskiego społeczeństwa jest no taka dosyć głęboka czy ciekawa refleksja, na ile to jest kwestia strachu. Czy to mówimy o samym rosyjskim społeczeństwie, no czy właśnie o takich uciemiężonych państwach jak chociażby Czeczenia i Czeczeni, którzy dzisiaj muszą żyć pod butem, pod pręgierzem Ramzana Kadyrowa. Na ile to jest właśnie strach, ale na ile to jest też takie poczucie, że i tak nic nie mogą zmienić, że to po prostu jest mur nie do przeskoczenia.
Nawet dla wielu działaczy, tych, którzy wyjechali, jednak jest pewien strach, ale nawet nie o samych siebie, a o rodziny, bo wielu z nich nadal tam ma rodziny i wiedzą, że chociażby ich aktywność polityczna poza granicami będzie tolerowana tylko do pewnego stopnia, a w pewnym momencie, jeżeli będą zbyt aktywni, to ich rodziny mogą odczuć po prostu gniew Ramzana Kadyrowa czy Putina.
To jeszcze w takim razie takie pytanie o rozmowy kuluarowe, o to, jaka atmosfera panowała, co ciekawego wyniosłeś z tej wczorajszej wizyty w Parlamencie Europejskim?
Bardzo ciekawe było to, że właściwie ciekawym bardzo aspektem było to, że pojawili się tam nie tylko przedstawiciele tych różnych ludów, bo byli Kałmucy, byli Nogajowie, byli Czerkiesi, byli przedstawiciele Baszkirów, Buriatów, jeśli dobrze pamiętam. No oczywiście Czeczenów, tak, to tutaj duża reprezentacja, Tatarzy, ale byli też Kazachowie, byli właśnie, były narody ościenne, no ale byli też przedstawiciele państw Zachodu. I tu jest ciekawe, jak to politycznie się splata, że jednak i ci przedstawiciele bardziej konserwatywnych ugrupowań i tych bardzo liberalnych właściwie w stosunku do Rosji mają dosyć podobny pogląd, chociaż to też trzeba pamiętać, że to są frakcje wewnątrz samych grup politycznych i ugrupowań politycznych, bo no widzimy przecież, jak różne rządy podchodzą do Rosji, jak podchodzą do interesów z Rosją, do tych biznesów. Natomiast jest pewne zainteresowanie tym, żeby takie konferencje się odbywały. No sam fakt, że to się odbyło w Parlamencie Europejskim, tutaj organizowała to grupa europejskich konserwatystów i reformatorów, do której należy Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj przede wszystkim nasi eurodeputowani, pani Anna Fotyga i pan Kosma Złotowski, oni też moderowali dwa panele, ale byli też europarlamentarzyści chociażby z Litwy, którzy gdzieś tam się włączyli w organizację, w te konferencje, więc jakby widać to zainteresowanie na Zachodzie przy trochę innym podejściu. No ja z takich rozmów kuluarowych wyniosłem chociażby pewne obawy tych ludów, że w przypadku końca wojny oni też zostaną zapomniani, bo będzie najważniejsze, żeby porozmawiać, żeby się dogadać z Rosją, żeby ją osłabić jak najbardziej, ale no, czy oni będą mieli naprawdę szansę na niepodległość? I to jest też argument podnoszony przez tych Rosjan, którzy chcą po prostu zmiany reżimu, ale nie chcą rozpadu imperium. To jest argument, że za tą wojnę ktoś będzie musiał zapłacić, ktoś będzie musiał wypłacać reparacje. Ten argument się przewija, że jednak no, ta Rosja musi istnieć, tak? No oczywiście ja osobiście się nie zgadzam z tym, że ona musi istnieć. No, to wydaje mi się,
tylko
że...
pytanie, jak to zrobić, żeby nie istniała? No,
no właśnie.
Nie rozłożymy mapy i nie udamy, że...
Tak, to jest oczywiście problem. To tutaj też są różne podejścia. Z jednej strony mamy Achmeda Zakajewa, który mówi weźmy broń do ręki, walczmy. Mamy ludy wewnątrz, które chcą walczyć, chcą demokracji, chcą walczyć. Są ludy, które mówią po prostu zbierzmy się wszyscy w ramach Federacji Rosyjskiej i podzielmy się normalnie na podstawie umowy i stwierdźmy prawnie rozpad Rosji. No, a są tacy, to przedstawiciele akurat ruchu niepodległościowego z Ingri, czyli z Sankt Petersburga, który powiedział mi, no tak, ja bym chciał, żeby było 80 małych państwek w miejsce Federacji Rosyjskiej, żyjących w pokoju, w harmonii, ale to muszą zrobić zwycięzcy. Zwycięzcy muszą dokonać podziału Rosji. To my tego sami nie zrobimy. No to jest ciężkie, to będzie bardzo ciężkie bez udziału społeczeństwa, bo to oznacza, że trzeba było zastosować no, jakiś aparat represji. I tu właśnie pojawia się pytanie, jak to się ma do tych wartości demokratycznych i europejskich.
No właśnie, no chyba, że uda to się Ukraińcom zrobić dzisiaj z Donieckiem, z Zaporożem, z tymi częściami Ukrainy, które są zaanektowane i wtedy to już będzie pewien case, czy prawny, czy taki przyczynek do tego, że skoro tutaj się udało, to być może u nas też tak będzie. To jeszcze jedną informację przekażemy, bo to jest taka dosyć świeża informacja dzisiejsza, no to, że pod Bachmutem cały czas Rosjanie przeprowadzają intensywne ataki, to wiemy, ale mamy też informację, że tatarscy partyzanci przeprowadzili na Krymie zamach na oficerów z Rosji, czyli i tam takie ruchy Tatarów Krymskich. Zresztą Czeczeni, ci, którzy są związani z Zakajewem, no też walczą na Ukrainie. To też można jeszcze dodać, bo dużo o Czeczenach w kontekście tej wojny mówi się o tych Czeczenach Ramzana Kadyrowa, a przecież są Czeczeni, którzy giną i walczą.
No właśnie, i to jest też taka tragedia, którą w sumie my jako Polacy powinniśmy dosyć dobrze rozumieć, bo chociażby pierwszej wojnie światowej, gdzie walczyliśmy po różnych stronach. Tylko wtedy też sytuacja była oczywiście inna, bo walczyliśmy dla różnych imperiów, tak? Tutaj mamy wprost jedno imperium, które atakuje niepodległe państwo, próbując uzyskać czy odzyskać na nim kontrolę. No, a robi to rękami nie Moskwiczy, nie Peterburżan, tylko rękami właśnie Buriatów, rękami Nogajów, Tatarów, rękami Kałmuków. I to dla Rosji jest to o tyle korzystne w taki bardzo cyniczny sposób, bo pozbywają się zarazem dwóch problemów. Pozbywają się tych działaczy niepodległościowych, pozbywają się tych narodów, które mogłyby dążyć do niepodległości, a rzucają tych ludzi przeciwko Ukrainie i oczywiście osłabiają tym Ukrainę i walczą z Ukrainą, więc to jest też poważny problem. Ale tak jak wspomniałaś, te ludy walczą też po drugiej stronie. Przede wszystkim oczywiście Czeczeńcy, ale także Tatarzy. Mam informację, że również inne. Słyszałem o próbach tworzenia batalionów czerkieskich, batalionów buriackich po drugiej stronie, po stronie ukraińskiej.
No właśnie, o tym też warto mówić. Piotrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Piotr Mateusz Bobołowicz, korespondent Radia Wnet. Ty był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Drodzy Państwo, ja spoglądam na zegarek. 16:22. To w takim razie chwila dobrej muzyki. To będzie utwór, który wybrała dla Państwa realizatorka Joanna Reiner.
Popołudnie Wnet.
I tak, drodzy państwo, gdzieś w drodze z pomocą humanitarną łapiemy Wojciecha Jankowskiego, korespondenta Radia Wnet na Ukrainie. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jaśmino. Gorąco słucham, przepraszam, gorąco witam słuchaczy Radia Wnet.
I my także bardzo gorąco ciebie witamy i cieszymy się, że jesteś razem z nami. No to opowiedzmy to, co opowiedzieć możemy, gdzie udało się dostarczyć pomoc humanitarną.
Ten wyjazd, w którym uczestniczę, jak zauważyłaś słusznie, to jest wyjazd, w trakcie którego jest rozdawana pomoc humanitarna. Byliśmy w Mikołajowie, byliśmy w Odessie, dzisiaj w studiu Lwów rozmawialiśmy, opowiadaliśmy o tym, ale miała ona dzisiaj jeszcze dodatkowy aspekt, myślę, że bardzo wartościowy, interesujący z kilku powodów. Mianowicie odwiedziliśmy Legion Gruziński. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska odwiedziła Legion Gruziński, rozmawiała z żołnierzami, rozmawiała z dowódcą. Mieliśmy przez chwilę okazję poznać niesamowitych ludzi. Ludzi, którzy jako ochotnicy pojechali bronić nie swojego kraju, chociaż to jest też w jakimś stopniu ich kraj. To są Gruzini albo Gruzini z Gruzji, którzy, gdy zaczęła się ta agresja rosyjska, a niektórzy są tu już od 14 roku, postanowili bronić Ukrainy, a niektórzy postanowili bronić, gdy zaczęła się ta już ta pełnoskalowa agresja, a niektórzy z nich są też tacy, to są Gruzini, którzy mieszkają na Ukrainie i uznali, że został zaatakowany ich kraj. Mieliśmy okazję posłuchać opowieści o wspólnocie losów i braterstwie ukraińsko-gruzińskim. Zresztą przy okazji się dodaje często i Polska też w takich rozmowach, ale to braterstwo broni poniekąd jest dość specyficzne, bo okazuje się, że ci Gruzini często mówili o tym, że pamiętają, że gdy miała miejsce agresja rosyjska na Gruzję w 90 roku, w 90-tych latach, w 2007, to tam byli ochotnicy z Ukrainy. Zresztą ja pamiętam, że czytałem o tym artykuły, że byli i oni też mieli z jednej strony, poczuwali się do miłości do Ukrainy, ale z drugiej strony niektórzy mówili o długu wdzięczności, że Gruzini są honorowi, Gruzini pamiętają Ukrainę.
I tak, drodzy państwo, tracimy niestety połączenie z Wojciechem Jankowskim. Jak Wojciech Jankowski jest razem z wicemarszałek Sejmu Małgorzatą Gosiewską na Ukrainie.
Rozmawiają
pomoc humanitarną. Słyszeliśmy, że udało się porozmawiać z jednym z członków batalionu gruzińskiego. No to tak naprawdę
halo.
Połączony z...
Ściągnęłam cię, bo cię zerwało.
...z Piotrem Mateuszem Bobołowiczem. Ta wczorajsza
konferencja, mnie?
Debata, a nie konferencja, debata w Parlamencie Europejskim na temat dekolonizacji, deimperializacji Rosji. Faktycznie i Czeczeni, i Gruzini, i tak naprawdę część ludów kaukaskich.
Dobra, to cię wpuszczę.
Też chcę do tej wojny się dołączać, ale właśnie po stronie ukraińskiej, i to jest bardzo istotne, ale słyszę, że mamy już z powrotem połączenie z Wojtkiem Jankowskim. Jednak nie mamy, tak to, drodzy państwo, bywa 16:30, ale mamy zawsze dobrą muzykę. To w takim razie może teraz SOAD, System of a Down i utwór Lonely Day, a my wracamy za kilka.
Reklama.
Budowa koncernu multienergetycznego tworzy lepsze warunki zakupu surowców, przyspiesza wdrażanie nowych technologii i przynosi oszczędności. Już dzisiaj inwestujemy w rozwój rekordowe środki, by skuteczniej napędzać transformację energetyczną, budować niezależność i bezpieczeństwo Polski. Zwiększamy naszą siłę, by utrzymywać w Polsce jedne z najniższych cen w Europie i dostarczać najlepsze produkty do 100 milionów klientów w regionie. Orlen. Napędzamy przyszłość odpowiedzialnie.
Po reklamie.
Popołudnie Wnet.
I tak, drodzy Państwo, mamy już połączenie z kolejnym gościem, profesor Michał Lubina, specjalista od stosunków chińsko-rosyjskich, związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, a także autor m.in. książki Niedźwiedź w objęciach smoka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i my dzisiaj głównie będziemy rozmawiali na temat tych relacji chińsko-rosyjskich, ale najpierw spójrzmy jeszcze na relacje chińsko-amerykańskie. Japonia i Holandia zawarły porozumienie, zgodnie z którym nałożą nowe ograniczenia na eksport narzędzi do produkcji chipów właśnie do Chin. Wcześniej na jesieni takie ograniczenia nałożyły też Stany Zjednoczone. Czy można powiedzieć, że to jest taka kolejna odsłona tej wojny na mikroprocesory? Taka eskalacja, jeżeli chodzi o ten konflikt chińsko-amerykański?
Wielka wojna chipowa jest taka książka, która wkrótce wyjdzie po polsku, także to w tym duchu jak najbardziej, dlatego że jeżeli spojrzymy na to od strony technologicznej, to Holandia jest, łączy się z Tajwanem, bo najpierw po pierwsze mamy Tajwan, później mamy właśnie Holandię i Japonię, i jeżeli one wszystkie przestają sprzedawać Chinom mikroprocesory, chipy, no to w tym momencie program rozwoju chińskiego jest no może przytrzymany, może nie całkiem zatrzymany, ale zasadniczo Chińczycy są obecnie mniej więcej 8 lat, tak 6-8 lat zależy jak spojrzeć, za Tajwańczykami, czyli za resztą świata, bo Tajwańczycy są tutaj na pierwszym miejscu, no i ale Chińczycy gonią, no i Amerykanie teraz robią wszystko, żeby to zatrzymać, no a pamiętajmy, że obecnie chipy to jest tak jak dawniej ropa, węgiel, czy gaz, że bez tego znaczne części gospodarki nie staną, czy staną, no a w momencie, kiedy mamy wyścig technologiczny, no to Chiny, które próbują za wszelką cenę dogonić i przegonić Zachód, no zostaną przytrzymane w tym. Amerykanie robią wszystko, żeby właśnie Chińczycy ich nie dogonili, nie przegonili. No i to, co pani mówi teraz, to jest duże zwycięstwo Amerykanów, no bo przekonali zarówno Holendrów, jak i Japończyków. Także to duże zwycięstwo w tej wielkiej wojnie chipowej.
Czyli te ograniczenia są skuteczne, no ale tutaj od razu nasuwa się takie pytanie, czy Chiny no nie będą w stanie po prostu albo podrobić, albo tak szybko nadgonić. Nadgonić i na przykład produkować te mikroprocesory właśnie u siebie.
Znaczy, Chińczycy to oczywiście próbują robić i mamy nieustannie z ich strony próby tutaj dogonienia. Ogromne nakłady są tutaj ze strony budżetu centralnego, ale też budżetów różnych prowincji dawane na to, żeby nadgonić, ale nie zawsze się udaje. Na przykład w słynnym Wuhanie, który tutaj jest znany z innych powodów, była taka dość znana klapa tego, także nie udało się wyprodukować. Z drugiej strony mamy firmę w Szanghaju, jedną z głównych, której się udało właśnie wyprodukować chipy o takiej liczbie nanometrów, którą Tajwańczycy wyprodukowali w 2016. Także nie są aż tak daleko, ale jednak to, co robią Amerykanie, utrudni. To nie będzie to takie proste jak do tej pory. Plus pamiętajmy, że jeszcze w październiku, kiedy tuż przed 20. zjazdem Komunistycznej Partii Chin, Joe Biden wprowadził swoje sankcje, to one się jeszcze wiązały z tym, że Amerykanom pracującym w branży IT w Chinach postawiono tak na dobrą sprawę do wyboru, albo pracują tam dalej, i tracą paszport amerykański. Także to się skończyło z tym, że mieliśmy dość duży eksodus tutaj kadry menedżerskiej amerykańskiej, także to tuż przed kongresem było, także to było takie pozdrowienie from USA with love do komunistów chińskich tuż przed ich zjazdem. Także oczywiście oczywiście to wszystkie rzeczy będą spowalniać Chiny, nie miejmy co do tego złudzeń. Oczywiście Chiny sobie dadzą radę i w koniec końców to nie wywróci Chin, no ale może je trochę przyhamować i o to właśnie chodzi. Także to taki jest cel Amerykanów, żeby w tym wyścigu trochę tam nogi popodkładać Chińczykom, tu przyblokować ich bieg.
A czy ta sytuacja może jakoś nasilić albo spowodować no, ewentualne prawdopodobieństwo konfliktu o Tajwan? My też o tym wielokrotnie rozmawialiśmy na antenie Radia Wnet, ale ostatnio jeden z generałów chyba amerykańskich sił powietrznych wskazał nawet potencjalną datę rozpoczęcia konfliktu. Powiedział, że to prawdopodobieństwo jest obecnie bardzo wysokie. Czy pan by się zgodził z takimi słowami?
Znaczy, jeżeli mnie pamięć nie myli, to powiedział 27 rok, może 25, to jest bez większego znaczenia, dlatego że tak na dobrą sprawę to większość tego typu dat podawanych to są albo czyste spekulacje, albo wrzutki polityczne. No jeżeli mówi to amerykański generał, to ja to traktuję raczej jako wrzutkę polityczną, dlatego że chociaż nie da się wykluczyć inwazji chińskiej na Tajwan, no byłoby to mocno nierozsądne, dlatego że Chiny nie są jeszcze gotowe do tej inwazji, to by było trudne logistycznie, to też żeśmy już wielokrotnie o tym mówili. To nie będę powtarzał, natomiast zasadniczo to raczej jeszcze nie czas teraz. To znaczy zagrożenie oczywiście istnieje inwazją, ale ono jest małe, ono jest dużo większe w mediach oczywiście niż realnie. No i zasadniczo Chińczycy raczej nie zrobią tego w najbliższych latach. No, podaje się 2027 często taką datę, od której możemy zacząć liczyć, że ewentualnie zrobią na tą inwazję. Ale to też jest z tymi datami, to jest taka trochę ezoteryka, bo każda z tych podawanych dat to jest w jakimś dziwnym stopniu symboliczna i na przykład 2027 to jest 100 lat Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, także to wszystko jest takie trochę palcem po wodę pisane, także na pewno Chińczycy jakby z założenia nie będą chcieli zdobywać Tajwanu, bo to jest ryzykowne, to by było bardzo krwawe, niepewny wynik, nie wiadomo czy się Japonia nie włączy po stronie Tajwanu, nie wiadomo czy się Amerykanie nie włączą, to jest generalnie duże ryzyko, jeżeli już by ryzykowali, to by robili blokadę. Ona jest ciut mniej niebezpieczna od bezpośredniej, od desantu, natomiast dalej jest ryzykowna. Także generalnie obecnie położenie międzynarodowe nie sprzyja Chinom na takie zabawy. Natomiast jak najbardziej Amerykanie mają cel w tym, żeby tutaj propagandowo Chińczykom zabierać trochę tutaj miejsca, żeby no właśnie tak trochę i do narożnika spychać takimi oświadczeniami. Także generalnie traktuję tego typu wypowiedzi w kategoriach politycznych wrzutek.
Czyli ezoteryką jest dziś mówienie o jakiejś konkretnej dacie wybuchu konfliktu o Tajwan, ale podobną ezoteryką jest dziś mówienie o tym, na jaki temat Władimir Putin rozmawiał z Xi Jinpingiem podczas ich ostatniego spotkania, ale to jest o tyle istotne, że dużo pojawiło się takich komentarzy na temat tego, że właśnie tam, podczas tego spotkania na otwarciu Igrzysk Olimpijskich, zapadła decyzja o wkroczeniu rosyjskich wojsk na Ukrainę i że wtedy Władimir Putin oświadczył, że do tego dojdzie właśnie przywódcy Chin. I co pan myśli o tym wszystkim?
Znaczy, to jest jedna z dwóch skrajnych interpretacji, dlatego że ja czytałem przez ostatni rok mnóstwo tekstów, które ujawniały, tak? To tak jak w jednym portalu ujawniamy, tak? To tutaj też było w tym duchu, że właśnie jedna skrajność to jest ta, którą pani przytoczyła, czyli że tam w tym Pekinie, w tym Zhongnanhai tam siedli i ustalili, że tu my zaatakujemy, a wy zaatakujecie później Tajwan. Także to jest jedna skrajność z tych interpretacji. A druga skrajność, którą czytałem, to taka, że w ogóle nic mu nie powiedział i Chińczycy zasadniczo byli sami zaskoczeni tym, co się stało. Także to są jakby dwie skrajności. No i do tego dochodzą różne pośrednie rzeczy. No ale tak na dobrą sprawę to my tego nie wiemy, ponieważ żadne z tego, co zostało powiedziane, z tych informacji nie jest wiarygodne. To zasadniczo są wciąż plotki, tak? Przecieki. Toczy się zarówno wojna realna, jak i wojna informacyjna i zasadniczo na tej wojnie informacja jest bronią, więc zasadniczo to jest wszystko element propagandy. Dopóki nie będziemy mieli pewnych wiadomości, to sobie możemy tylko i wyłącznie spekulować. No i to powiedziawszy, ja raczej spekuluję w duchu, że nie powiedział mu za wiele. Natomiast to podkreślam, że to jest moja interpretacja. interpretacja, którą wyciągam zasadniczo z tego, że w relacjach rosyjsko-chińskich nie ma aż takiej koordynacji, jak na przykład w Sojuszu Pięciorga Oczu. I tam jest wiele rzeczy dorozumianych samo przez się, tak jak na przykład to, że wspólnie się sprzeciwiają hegemonii Stanów Zjednoczonych. Natomiast zasadniczo nie jest to tak, że po prostu konsultują ze sobą każdy ruch. I
chyba też Chiny nie było... ewakuowały jakoś no dosyć długo, prawda?
Tak. To jest jedna z dwóch argumentów za tą interpretacją. Tak? Podkreślam, że to jest interpretacja, ale jedno, że nie próbowały ewakuować swoich obywateli i później się znalazły w przysłowiowej, generalnie mieli duży problem, szczególnie, że część tych Chińczyków była w Sumach, gdzie toczyły się ciężkie walki, także to ręką w nocniku wylądowali Chińczycy i też z Kijowa ich ewakuowali. Także to jest pierwszy, jeden z dwóch głównych argumentów za tym, że nie wiedzieli. A drugi jest taki, że w przededniu inwazji niemal wszyscy chińscy analitycy, z wyjątkiem jednego, Tan Shipinga, mówili, że nie będzie wojny. I oczywiście nie są, oba te argumenty są do podważenia, w razie czego. To nie są jakoś super mocne argumenty. Można mówić, że gdyby zaczęli ewakuację, to by właśnie znaczyło, że coś wiedzą, więc by to spalili tą wiedzę. A z kolei z tymi analitykami to można powiedzieć, że to była ustawka i jakby rzeczywiście można to tak kontrować. Natomiast wydaje mi się, że jednak byliby lepiej jednak przygotowani do tej ewakuacji, nawet i w razie czego by ona przebiegała sprawniej, gdyby byli jakby z góry przygotowani na to. A co do analityków, to znając chińskie metody, to myślę, że ten głos byłby bardziej spójny. To znaczy byłaby to lepiej zorganizowana ustawka. Także, ale podkreślam, że to jest wciąż jakby w sferze interpretacji. To nie są jakby stuprocentowe rzeczy. No może się kiedyś dowiemy, co tam padło w Pekinie w trakcie tej rozmowy, a może nigdy. Tak? No, na razie to, co te wszystkie przecieki, które mamy, nie są szczególnie wiarygodne.
Nie są szczególnie wiarygodne. A co możemy dzisiaj powiedzieć o tej postawie Chin względem Rosji? No, nawet trochę szerzej, nie tylko w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej. No, tak jak na początku, dużo takich komentarzy, na początku jak ta wojna wybuchła, dużo było komentarzy, że jest to na rękę Chinom, że one tak naprawdę nie muszą robić niczego i to jest taka dosyć optymalna dla nich, optymalne położenie. A jak z perspektywy roku? Czy coś się zmieniło?
Znaczy, rzeczywiście na początku można by tak mniemać, jeśli by Rosja wygrała. Wtedy rzeczywiście byłoby bardzo dobrze dla Chin, dlatego że przy ewentualnym zwycięstwie Rosji, jakkolwiek by się nie obróciła sytuacja, to Chiny na tym zyskują. Natomiast Rosja nie wygrała. Rosja, powiedzmy, że remisuje militarnie, no politycznie raczej przegrywa, chociaż oczywiście toczy się wojna. Wojna jest nieprzewidywalna, to wiemy już od Clausewitza, więc zasadniczo to jeszcze różnie może być. Natomiast na ten moment to strategicznie jest to porażka bloku rewizjonistycznego chińsko-rosyjskiego, no bo ta wojna wzmocniła Stany Zjednoczone, ta wojna wzmocniła Zachód kolektywny, ale przede wszystkim Stany Zjednoczone. I tak na dobrą sprawę to zawęziła pole Chinom, bo jest teraz sytuacja strategiczna gorsza dla Chin. I zresztą to, co widzimy, co miało miejsce pod koniec zeszłego roku i co dalej będzie chyba utrzymywane, a mianowicie takie swoiste wycofanie się Chin, schowanie tej swojej asertywności, wycofanie ludzi odpowiedzialnych za wilczą dyplomację, czyli przede wszystkim Zhao Lijiana, czyli rzecznika MSZ-u chińskiego, który już nie jest tym rzecznikiem. Także no to takie jest trochę wycofanie, jaka pauza z Amerykanami. No i to jest takie wymuszone wycofanie się. I to nam pokazuje, że Chiny tak na dobrą sprawę, dla nich to jest porażka. Ta wojna na Ukrainie, w sensie porażka polityczna czy strategiczna. Natomiast nie jest to jakaś całkowita tragedia. No to ich quasi sojusznik, czyli Rosja, przegrywa, a oni jednak tylko pośrednio przegrywają. I jest to z drugiej strony osłodzone tym, że Chiny dużo zarobiły na surowcach rosyjskich, których kupiły masę za zniżkę, przede wszystkim ropy, ale również gazu skroplonego. Także mówi się o kolejnym gazociągu, siła Syberii 2, pewnie będą inne porozumienia. No zasadniczo Rosja odcinana od surowców, czy od odbiorców surowców w Europie, no będzie musiała się zwracać w stronę Chin, także pod tym względem Chiny oczywiście zyskają. Natomiast ja stoję na stanowisku, że zyski gospodarcze, które są ewidentne dla Chin tutaj, ale te zyski gospodarcze nie rekompensują porażki politycznej. Dlatego, że świat się stał tak naprawdę po wojnie ukraińskiej, znaczy wciąż ona trwa, ale po roku jej trwania, świat się stał tak na dobrą sprawę bardziej amerykanocentryczny niż był rok temu. Mamy tak na dobrą sprawę powrót Stanów jako przywódcy świata zachodniego. niego i jako głównego hegemona. I to nie jest dobrze dla Chin generalnie. To nie jest dobrze dla Chin, to nie tak miało być. Można by powiedzieć, że Chińczycy mogliby tu zacytować tą stoję w Sionie tak, to wszystko nie tak miało być. Więc te zyski gospodarcze to tylko tak trochę na osłodę są. To jest tak żeby generalnie było mniej smutno, tak? Ale ogólnie to myślę, że Chińczycy gdyby mogli cofnąć czas, to by nie chcieli, żeby to się potoczyło tak, jak się potoczyło. To nie jest dobrze dla nich.
Czyli generalnie Rosja, która przegrywa albo która nie osiągnęła tych celów strategicznych tak szybko, jak powinna, staje się jako taki sojusznik czy mniejszy partner dla Chin bardziej obciążeniem niż jakąś taką pieśnią przyszłości, a Chiny po prostu są pragmatyczne i no i teraz można powiedzieć, że wspierają Rosję, ale w taki sposób, żeby cały czas mieć też, nie opowiedzieć się po stronie przegranej i móc jeszcze mieć jakieś w miarę dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
Tak, znaczy generalnie to Chińczycy nie chcą płacić za rosyjskie błędy i to jest też przykład tego, co mówiłem tam dwie wymiany zdań wcześniej, że zasadniczo to nie ma pełnej koordynacji między tymi dwoma państwami. To jest pewne dorozumienie, natomiast to nie są sojusznicy traktatowi, to nie są po prostu państwa, które aż tak podobnie myślą. To oczywiście jest dużo podobieństw, tak? Natomiast to nie jest po prostu jakby jednia, tak? To jednak są dwa różne byty osobne. Natomiast co do Chin, to ta porażka Rosji strategiczna, o tyle jest problemem, że użyteczność Rosji dla Chin jest większa jako takiego strategicznego lodołamacza, który po prostu rozwala ten obecny porządek międzynarodowy, który tutaj warcholi, gdzie popadnie, który tutaj psuje jedność Zachodu i tak dalej. I większa jest taka użyteczność dla Chin Rosji niż Rosji jako wielkiego Turkmenistanu, czyli Rosji jako wielkiego składu surowców, dlatego że takich składów surowców Chiny mają kilka innych. No właśnie wspomniany Turkmenistan, jeśli chodzi o gaz, to również Birmę, plus oczywiście cały Bliski Wschód, który co prawda jest bardziej problematyczny, bo to trzeba statkami transportować te surowce, no ale w razie czego Chiny są zabezpieczone zarówno lądem, jak i znaczy po lądzie, jak i po morzu, także zasadniczo ten element gospodarczy, czy jako baza surowcowa Rosji jest oczywiście ważny w tym sensie, że to jest blisko, to jest tanio, to jest 4000 kilometrów granicy lądowej, to jest oczywiście istotne, natomiast jest to mniej istotne wobec tego podstawowej zalety rosyjskiej jako takiego lodołamacza, no a tymczasem Rosja jako lodołamacz się po prostu może nie roztrzaskała, ale została jednak zatrzymana przez silną Kre, czy przez tu innych, inne lodołamacze, tak, więc w tym momencie no trochę jest niedobrze dla Chin. Natomiast no, nie wystawią Rosji do wiatru, bo to jeszcze nie ten moment. To jakby musiałaby bardzo Rosja osłabnąć, albo Chiny by musiały być w dużo gorszej sytuacji. Natomiast to raczej nie przewiduję tego. Najnowsza plotka z dzisiaj, bo żeśmy tu trochę o plotkach rozmawiali, to możemy sobie pogadać o plotkach, czy jak o arbuzach, bo w chińskim języku potocznym plotka to jest arbuz, tak? To możemy o arbuzach pogadać. To dzisiejsza plotka głosi, że Xi Jinping pojedzie do Moskwy w rocznicę wojny. Także to by było bardzo ciekawe, gdyby pojechał. To by pokazywało to wsparcie polityczne mocne chińskie, a jednocześnie bez wsparcia gospodarczego, bo Chińczycy owszem moralnie wesprą, natomiast nie zamierzają za to płacić. To jest jakby inna historia.
I to jest właśnie ten pragmatyzm, a więcej na temat relacji rosyjsko-chińskich dowiedzą się Państwo, sięgając po książkę profesora Michała Lubiny, Niedźwiedź w objęciach smoka. Bardzo serdecznie polecam. A panu dziękuję za rozmowę. Profesor
dziękuję
Michał Lubina, ekspert od stosunków chińsko-rosyjskich, był gościem Radia Wnet, a ja spoglądam na zegarek 16:52. No to w takim razie nieco dobrej muzyki przed nami i na przykład Mick Jagger to może być dobry wybór.
jest. Posłuchaj Radia Wnet. Radio Wnet.
Wiadomości Wnet.
I tak, drodzy Państwo, punktualnie godzina 17 na naszych zegarach. Jaśmina Nowak, zapraszam na wiadomości w Radiu Wnet.
Wiadomości Wnet.
I zaczynamy od głośnego podatku od zbiórek. Zainterweniował premier Mateusz Morawiecki. Wydałem już dyspozycję Ministerstwu Finansów, by niezwłocznie uściślić kwestię zbierania środków na cele charytatywne. Organizacje pomocowe mogą być spokojne, że te rozwiązania w żaden sposób nie wpłyną na ich aktywność, powiedział premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z portalem interia.pl. Tymczasem prezydent Andrzej Duda przekazał, że każda wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych jest wzmocnieniem naszego bezpieczeństwa i ma ogromną wartość, niezależnie w której części Europy Środkowej pan prezydent akurat tym razem będzie, powiedział dziś podczas konferencji prasowej w Rydze prezydent Andrzej Duda. Spodziewamy się oczywiście wizyty pana prezydenta Joe Bidena z tej bardzo prostej przyczyny, że została ona zapowiedziana. Każda wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w tak trudnym czasie tutaj, tak blisko wojny, która toczy się na Ukrainie, jest wzmocnieniem naszego bezpieczeństwa. Politycznie to ma oczywiście ogromną wartość, niezależnie w której części Europy pan prezydent akurat tym razem będzie, powiedział prezydent Andrzej Duda. Tymczasem Turcja stawia Szwecji nowy warunek w sprawie NATO. Prezydent Turcji Recep Erdoğan postawił rządowi w Sztokholmie nowy warunek. Nie zaakceptujemy szwedzkiego wniosku do NATO, dopóki w Szwecji dozwolone będzie palenie Koranu, oświadczył Erdoğan w parlamencie. Jednocześnie przywódca Turcji powtórzył, że jest otwarty na wejście Finlandii do NATO. Stanowisko to zostało wcześniej odrzucone przez rząd w Helsinkach, który podtrzymuje linię, że do sojuszu z powodów bezpieczeństwa powinna dołączyć zarówno Finlandia, jak i Szwecja. Urzędnicy z Holandii i Japonii zawarli w Waszyngtonie porozumienie, na mocy którego ograniczą eksport narzędzi do produkcji chipów do Chin. Przypomnijmy, w październiku swoje ograniczenia nałożyły Stany Zjednoczone. O tym rozmawialiśmy w dzisiejszym popołudniu wnet z profesorem Michałem Lubiną. Cała rozmowa jest do wysłuchania na naszym portalu www.wnet.fm. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w środę szefa pracodawców RP, byłego wiceministra skarbu Rafała Baniaka, przekazała Polska Agencja Prasowa. Jego adwokat w oświadczeniu zapewnił, że uważa się on za osobę niewinną i zgodził się na używanie nazwiska i wizerunku. Zatrzymanie dokonano na Mazowszu, a także Śląsku. Funkcjonariusze CBA przeprowadzą też przeszukania w kilkunastu lokalizacjach na terenie całego kraju, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, a także w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Miasta Warszawy. Oprócz prezesa zarządu pracodawców wśród zatrzymanych znajdują się także trzej przedsiębiorcy. Na tym etapie, z uwagi na to, że czynności są w toku, to wszystko, co możemy przekazać, powiedział zespół prasowy CBA. I tak, drodzy Państwo, 3 minuty po godzinie 17 to były wiadomości w Radiu Wnet. Za kilka chwil rozpoczynamy drugą godzinę popołudnia Wnet. Pojawi się wątek historyczny. Tutaj pojawi się dr Krzysztof Jabłonka. Połączyłem się także z Jakubem Stasiakiem, który dziś jest w okolicach Bachmutu. Codziennie jeździ z pomocą humanitarną, a przede wszystkim jeździ i pomaga przy ewakuacji ludności właśnie z Bachmutu. Mutów bezpieczniejsze miejsca. Za kilka chwil rozpoczynamy drugą godzinę popołudnia Wnet, ale jeszcze przed nami krótka pogoda.
Prognoza pogody.
I tak, drodzy Państwo, można powiedzieć, że zima powróciła do Polski, przynajmniej jeżeli chodzi o niektóre rejony. Dziś też pogoda nas nie rozpieszcza. W całym kraju mamy opady deszczu, a także deszczu ze śniegiem. Mocno też wieje, najsilniej na wybrzeżu i tutaj porywy wiatru sięgają nawet 90 km na godzinę. Mogą też zdarzyć się pojedyncze burze. W nocy burze mogą pojawić się między innymi nad Wrocławiem, w województwie łódzkim, a także w województwie śląskim i małopolskim. To była pogoda w Radiu Wnet, a za kilka chwil rozpoczynamy drugą godzinę popołudnia Wnet.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Tolkieniada. Słuchać trzeba i wypada. Ona w piątki w ramach słucha, 11 gdzieś z ogonkiem. A pan Ryszard naszym przodkiem, który snuje opowieści o Tolkienie.
W każdy piątek mniej więcej o 11.30 zaprasza Konrad Mędrzecki
i Małgorzata Kleszcz.
Cienie w jaskini. W środę o godzinie 20.00 reaktywacja Mrocznych i Niezależnych. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
Słuchasz? Oglądasz? Wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Jaśmina Nowak.
To była autopromocja.
Popołudnie Wnet.
I tak, drodzy Państwo, rozpoczynamy drugą godzinę Popołudnia Wnet i zapowiadana rozmowa. Mamy połączenie z Kubą Stasiakiem, korespondentem wojennym, wolontariuszem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
To opowiedz proszę, jak wygląda sytuacja.
Tak, obecnie znajdujemy się w Kramatorsku, skąd co dzień wyjeżdżamy do Bachmutu po to, żeby kontynuować ewakuację ludności cywilnej. W ostatnich dniach da się zauważyć rosnące napięcie pośród wojskowych, pośród cywili. Ataki artyleryjskie zaczynają dosięgać tam, gdzie do tej pory raczej sięgały z rzadka. Mówimy o zachodniej części miasta. Między innymi wczoraj właśnie podczas jednej z ewakuacji usłyszeliśmy od mieszkańców Bachmutu, że nieopodal, niecałe paręset metrów dalej doszło do ataku rakietowego. Kiedy zjawiliśmy się na miejscu, okazało się, że leżą tam dwa ciała, w tym 14-latka, który zginął tuż przy swoim psie. Więc nawet pomóc nie było komu. W tym momencie po prostu toczy się trochę, powiedziałbym, walka o duszę tej ludności cywilnej. My staramy się ich przekonywać, żeby wyjeżdżali. A takie właśnie drastyczne obrazki, takie wydarzenia, które mają miejsce tak naprawdę coraz częściej, tylko że też w różnych rejonach miasta, mają prawo właśnie wywołać szok, a co za tym idzie, decyzję o tym, żeby właśnie miasto opuścić.
To takie jedno bardzo trudne pytanie, bo to faktycznie szokujące relacje, szokujące obrazy, ale a co z ciałami? Czy mieszkańcy są w jakikolwiek sposób w stanie przetransportować zwłoki, jakoś godnie pożegnać tych, którzy zginęli?
To jest bardzo problematyczna kwestia. Właśnie osoby, które spotkałem na miejscu, wręcz błagały mnie o to, żeby te ciała zabrać, argumentując, że czasem leżą one po prostu dniami, tygodniami. No właśnie dlatego, że często nie ma kto ich zabrać. Kiedy jakieś 2-3 godziny później zjawiłem się w tym samym miejscu już z workami na ciała, okazało się, że ktoś je zebrał. Miejsca tych tragedii wyglądają naprawdę drastycznie. Część po prostu tych zwłok, mówiąc najoględniej, nie da się zebrać. Tam nadal występują te ostrzały, więc po prostu niektórzy, może posłużę się przykładem szalenie drastycznym, ale jednak wczoraj właśnie jedno z ciał, przy jednym z ciał, które właśnie już zostało zabrane, po prostu został na chodniku mózg. Więc tego rodzaju sytuacje odbywają się jakby w pośpiechu. Służby komunalne nie funkcjonują, więc właściwie można tylko polegać na osobach, które z punktów wolontaryjnych właśnie w geście dobrej woli przyjadą na takie miejsce, zabiorą to ciało, a później resztą zajmuje się już grabarz, jedyny zresztą, który w mieście został. Więc tak jak mówię, są to o tyle specyficzne sytuacje, że często po prostu te ciała zostają w tych miejscach, jako że podczas kiedy właśnie trwają te intensywne ostrzały, a wczorajszy dzień, proszę mi wierzyć, był szalony pod tym względem, właśnie wtedy te sytuacje wyglądają w ten sposób, że tych ciał nie da się zabrać od razu. Rodziny często, czy właśnie sąsiedzi, albo po prostu świadkowie tego zdarzenia, którzy chwilę po tragedii się na miejscu zjawiają, tak jak mówię, po prostu błagalnym głosem proszą o to, żeby pomóc. No i też staramy się w miarę możliwości to robić.
To jest piekło dla cywilów, ale też piekło dla ukraińskich żołnierzy, którzy cały czas są w mieście, cały czas bronią, można powiedzieć, że każdego budynku.
Sytuacja na pewno, to mogę Państwa zapewnić, jest bardzo gęsta. My osobiście tak naprawdę to jest dosyć wymowne. Staramy się też obserwować reakcje wojskowe. Z częścią mamy kontakt i tak na przykład wczoraj, kiedy te intensywne ostrzały po prostu, tak jak wspomniałem, właściwie na każdym kroku dawały sobie znać, otrzymywaliśmy informacje o tym, żeby z miasta po prostu uciekać czym prędzej. Jest to o tyle skomplikowane, że często właśnie, czy właściwie przeważnie jesteśmy tam po to, żeby przeprowadzać ewakuację podczas takich, powiedzmy sobie, ciężkich dni. Tak jak wczoraj, na przykład podjąłem decyzję o tym, żeby jedną z ewakuacji przerwać, wskazać osobie, która na nas czekała, żeby po prostu nie opuszczała piwnicy, bo byłoby to po prostu mniej bezpieczne tak dla nas, jak i dla tej osoby. Więc natomiast tak, wspominając właśnie o wojskowych, da się odczuć to napięcie, da się odczuć, że na każdym kroku tak naprawdę sytuacja może nie jest krytyczna, ale faktycznie inicjatywę przejmują w regionie Rosjanie.
Powiedz proszę, Kubo, w jaki sposób można wesprzeć was tam na miejscu?
Tak, prowadzę relacje bezpośrednio z naszej pracy każdego dnia na Instagramie. To jest profil Czarne Owce Kuby, więc zachęcam do obserwowania, zachęcam też właśnie do brania udziału w zrzutkach, bo tak jak mówię, każdego dnia do Bachmutu wjeżdżamy, każdego dnia staramy się po prostu uskuteczniać te ewakuacje i najzwyczajniej w świecie bez tej pomocy z zewnątrz one są niemożliwe. Także jeszcze raz zachęcam i dziękuję.
I my także bardzo serdecznie dziękujemy za relację. Wysyłamy ciepłe myśli. Trzymajcie się tam na miejscu. Kuba Stasiak, korespondent wojenny, wolontariusz, obecnie łączył się z nami z Krematorska, ale codziennie jeździ do Bachmutu, tam pomaga przy ewakuacjach ludności cywilnej. Drodzy Państwo, 16 minut po godzinie 17, to jest popołudnie na antenie Radia Wnet, to teraz przed nami Metallica, a my, może nie Whiskey in the Jar, może uda się wrzucić Nothing Else Matters Metalliki, to taka prośba do realizatora Krystiana Wiśniewskiego, albo jakikolwiek inny utwór, który będzie jednak lepiej pasował do, może być The Unforgiven. Słuchamy w takim razie Metalliki. 23 na naszych zegarach, a w tle mogą słyszeć Państwo pewne szepty, odgłosy przekładanych stronnic gazet, bo to najnowszy Kurier Wnet, a te strony tak przegląda, przekłada dr Krzysztof Jabłonka. Tak jest, a to oznacza...
Gawęda historyczna.
No właśnie, dr Krzysztof Jabłonka oznacza gawędę historyczną. Witamy. No to jakie ważne daty dzisiaj, a kilka ich jest?
No, wyłowić się udało co najmniej 5. Jest oczywiście więcej, ale nadmiar też szkodzi, bo się gubią. Pierwsza i chyba znacząca dla nas nadal, to jest 612 rocznica. Oczywiście nie jest okrągła, bo nie musi, ale pokoju toruńskiego. Od razu dodam pierwszego pokoju toruńskiego. I tym się on różni od drugiego, że zawarty był nie tyle w Toruniu, co na wyspie pomiędzy Nieszawą a Toruniem, ponieważ na Wiśle była granica wtedy. Toruń był w rękach krzyżackich. Nieszawę to żeśmy zdobyli dzielnie pod Grunwaldem. W związku z tym von Plauen, który wtedy zastępował mistrza, któregośmy ubili pod Grunwaldem, podpisał z nami pokój, na którym nie zyskaliśmy nic. I tutaj Długosz straszne gromy rzucał na nas, oczywiście z perspektywy 50 lat. To on był bardzo mądry. I co to powinniśmy i tak dalej. I ubrał to w formę taką retoryczną, że to von Plauen naśmiewa się z Polaków. Gdybyście zrobili to, to byłoby to. Gdybyście szybko podbiegli pod Malbork, to byście go zajęli. Nieprawda. Dzisiaj już dobrze wiemy, że nawet gdybyśmy bardzo szybko, to cała ta nasza armia po prostu nie miała drabin. Już nie mówiąc o machinach oblężniczych, że je trzeba było dopiero rozbierać chałupy chłopom, żeby z tego budulca robić drabiny i w ogóle coś próbować. Oczywiście próbowano, było coś takiego jak oblężenie Malborka, ale pomijmy to. Istotą rzeczy jest pomylenie celów. To się niestety wielu historykom zdarzyło. Dopiero jeden z nich, Szajnocha, przywołuje rozum i mówi: kochani, cała bitwa pod Grunwaldem nie była po to, żeby Polska coś zdobyła. Była po to, żeby uratować w ostatniej chwili Żmudź. I to się udało. Tylko to nie było spektakularne. Żmudź ocalała, bośmy ściągnęli na siebie całych tych krzyżaków. I teraz zastanówmy się nad jedną taką refleksję. Namawiam wszystkich. Spójrzmy, to nasze rycerstwo, przykro, tłumnie stanęło, 40 tysięcy, wszystkie ziemie wystawiły chorągwie, herbowe wszystkie rody, tam pamiętamy z Bogdańca tych włodyków. Wtedy zresztą włodykowie, taka pośrednia forma między chłopstwem troszeczkę, może takim lepszym chłopstwem, sołtysostwem, a rycerstwem, dostąpiło uszlachcenia. Wszyscy, którzy brali udział w bitwie grunwaldzkiej, zostali od tej pory rycerstwem herbowym. Nie wiedzieli nawet, gdzie Żmudź leży. Słuchajcie, oni nie mieli atlasów historycznych, jakby dzisiaj nam powiedzieli jakieś Bakongo, no i gdzie to leży. A poszli walczyć. Dlaczego? Dlatego, że nienawiść do krzyżactwa była już powszechna i dobrze wiedziano, że jakiś naród gdzieś tam ginie. No, gdzieś za krzyżakami. Ale pamiętajmy, wiedza wtedy sięgała tak, no, tych, co mieszkali w Małopolsce, to do Wisły, no, Mazowszan do Borów i dalej już, jak przyszedł jakiś kupiec i opowiedział, no, to z grubsza ludzie mogli wiedzieć. No, jedynie kler i kanclerze znali mapę. Jakąś prymitywną, ale jednak dopiero Bona wprowadzi mapę metryczną, taką, która oddaje skalę, w ogóle jakąś skalę. A zatem poświęciliśmy się dla nieznanego nam kraju. Paradoks historii polega na tym, że pewien człowiek z tego nieznanego nam kraju przywróci nam Polskę. To będzie Józef Piłsudski, którego ród sięga właśnie Żmudzi. Pilsoty dokładnie. I przodek jego był Ginet Pilsotis. To był jeden z 9 dowódców, których Witold wysłał, żeby zrobili powstanie na Żmudzi. Potem to ostatni w liście herbowej, jak w pokoju, w Unii Chorodelskiej. To jest szczególna Unia. Zaczyna się od słów: nie dostąpi łaski zbawienia, kogo nie wspiera tajemnicza siła miłości. Z miłości bowiem łączą się narody. No czy tak nie powinna się zaczynać Konstytucja Europy? A co mamy? Bełkot.
Zgadzam się.
No, przechodzimy do drugiej. Chyba, że jakąś muzykę masz za nadrzą.
Ja muzykę mam zawsze, ale wolę słuchać głosu doktora Krzysztofa Jabłonki.
Druga rocznica to już sięga naszych czasów, czyli naszych dziadków lub rodziców. Mianowicie 98 lat Radia Polskiego. Dziś, 1 lutego w 1925 roku, Stowarzyszenie Radiotechników Warszawskich nadało pierwszą próbną audycję. Oczywiście główne nadawanie odbędzie się w czerwcu, wtedy będą jakieś uroczystości, ale za 2 lata będziemy mieli stulecie. Pierwszy raz radio w eterze warszawskim, przynajmniej tu w obszarze, zagrało nam. Co zagrało? No łatwo się dowiedzieć. Hejnał krakowski, który jak nic, bardziej jak hymn zjednoczył Polskę. Kto słyszy hejnał, wie, że mówi Warszawa. No, bardzo smutna i groźna dla Europy, ale i znamienna rocznica, 90. rocznica dojścia Hitlera pokojową metodą do władzy. Wygrał, oczywiście byłyby one fałszowane, ale nie musiały być. Niemcy byli zachwyceni Hitlerem ze względu na gigantyczny populizm i niespotykane pieniądze, które on rzucił na szale. Oczywiście przez 90 lat uważano, że te pieniądze dały różne konsorcja, Kruppa, nie Kruppa, wszystkie tego typu, które no, sfinansowały takiego właśnie oto socjalistę. Nieprawda. Teraz już wiemy, że to 10% może tam, bo oni tam za bardzo też mu nie wierzyli. To był jednak dla nich prawie komunista, no ale na pewno socjalista, choć narodowy. Prawdopodobnie przez Martina Bormana pieniądze płynęły ze Związku Sowieckiego, które sobie wybrały Hitlera do wywołania wojny. I słuchaj, zobaczcie, spełniło się ich. To jest trop, który coraz bardziej zaczyna być...
To jest bardzo ciekawe.
Bardziej frapujący i jak się odkryją archiwa, to już będziemy mieli pewność, ale pewność trzeba poprzedzić wyobrażeniem, czyli mówiąc krótko, takim bladym światłem, że to chyba tam trzeba szukać rozwiązania. No i wreszcie też bardzo znamienna dla nas. Warszawa żyła nieprawdopodobną radością. 79 lat temu, 1 lutego 1944 roku, nasze państwo podziemne ubiło, no nie Adolfa Hitlera, jest tak dobrze to nie było, Hansa Kuczerę. Kim był Kuczera? Dzisiaj się dowiedziałem w Radiu 24, że był Austriakiem. I to w ogóle tak zabrzmiało, jakby był obcokrajowcem. Nie, nie był Austriakiem. Był Niemcem morawskim. Stąd jego nazwisko jest czeskie. Kuczer, Kuczera.
Bo wszędzie faktycznie funkcjonuje chyba nawet w Wikipedii jako zbrodniarz nazistowski, ale jako austriacki zbrodniarz.
Tak, dlatego, że no jakby to powiedzieć, z tych Moraw się przeniósł do Austrii. Oczywiście, i to był najwyższy stopniem, bo to był Brigadierführer Gestapo. Chyba wyższy od Heinricha w sumie, dlatego, że Heinrich rządził protektoratem Czech i Moraw. I tutaj tyle tylko, że Heidricha ubiła specjalna sekcja z Londynu. Znaczy z braku, jak to żartowano, że Czesi nie mogli tego zrobić, bo byłoby to nielegalne. A nasze państwo podziemne legalnie ubiło Kuczerę. Dlaczego? Dlatego, że był nad nim sąd. Sąd bardzo precyzyjnie przeprowadzony, zresztą zachowały się materiały. Musiał on być zidentyfikowany, że to on. Nasze wtyczki w Kripo doniosły, jaka jest trasa jego przejazdu i on musiał być zawiadomiony, że na niego polskie państwo podziemne wydało wyrok. Także on dobrze wiedział, że zostanie ubity, jak tylko wpadnie w ręce. Oczywiście kpił sobie z tego, uważając, że jest nieśmiertelny. No i tu się pomylił. Tak genialnie zorganizowana zasadzka, że nawet Niemcy byli zdumieni i co ciekawe, byli zachwyceni taką organizacją, oczywiście wściekli na wynik. To nie zmienia. Niemcy byli dwoiści. To była schizofrenia jak to się mówi, narodowo-socjalistyczna. Odwet był rzeczywiście straszny, zginęło prawie 1000 osób. U mnie, dosłownie 40 kroków ode mnie, jest taka ściana zakładu ojca Orione, po piątka z ulicy Barskiej właśnie. I tam pod tą ścianą 140 osób zabito. Był świadkiem tego ksiądz Jan Sikorski. On mi opowiedział jakby drugą stronę tego wydarzenia, bo on jako mały chłopiec widział i to go wstrząsnęło. A mnie jako małego chłopca wstrząsnęła tablica, na której było wypisane 10 lutego 44, ponad 140. Czyli 144 osoby rozstrzelano pod tym murem. I to była, dodam tylko wyniki. 5 Niemców było zabitych, bo i ochrona, i kierowca, i tak. Tam już nasi walili dość celnie. Aczkolwiek do Kuczery trzeba było specjalnie strzelić i zerwać mu krzyż żelazny z piersi oraz wyjąć dokumenty, że to on akurat był. I to zrobiono z narażeniem życia, pod seriami. Zabito resztę ochrony, która gdzieś tam się po bokach, bo to była cała dzielnica niemiecka. Natomiast z naszej strony w zasadzie w samej akcji nie padli zabici. Było 2 ciężko rannych, Lot i jeszcze któryś, którzy umarli. byli w brzuch ranni, no nie dało się, rozerwało im tam wszystko i po prostu spokojnie, ale za to w rękach polskich zmarli. Natomiast dwóch innych uczestników, których się dolicza do tej akcji Kuczery, zginęło w całkiem inny sposób, nie w tej akcji. Oni na własną rękę rozpoczęli inną akcję ratowania samochodu. Kazano im samochód porzucić, bo był podziurawiony tym, którym przyjechali, bo do nich strzelali. I wrócić na piechotę na Pragę. A oni postanowili tym, że samochody. I zobaczyli blokadę na końcu. No oczywiście wystraszyli się. Przy cofaniu samochodu zaczepili o kratownicę. Samochód się unieruchomił, więc skoczyli do Wisły. Nie z tej strony skoczyli. Skoczyli po tej stronie, w której Wisła nadpływa. Czyli musieli przepłynąć pod mostem i potem i w tym momencie sięgnęły ich kule Niemców. Prawdopodobnie zabiły, bo się już nigdy nie odnaleźli. Ale powinni być w kategoriach zaginionych. No ale skoro tak zaginęli skutecznie, Sokół i Juno mają swoją piękną tablicę na właśnie burcie mostu Kierbedzie. No to jeszcze dwie rocznice, tak? Już ostatnia. No i ostatnia rocznica w 2005 roku. Nasz przyjaciel Bronisław Wilsztajn ujawnił listę ludzi związanych z SB, tak by należało powiedzieć, bo składała się ona co najmniej z czterech kategorii. Czyli pracowników SB, TW, czyli tajnych współpracowników SB i namierzonych, kuszonych przez SB, którzy na przykład nie wyrazili ochoty, i takich, którzy byli celem SB. Więc to było mieszanie rzeczywiście dobra ze złem. No wywołało straszliwą burzę swego czasu. Pamiętam to. Wszyscy się sprawdzali, kto tam na tej liście jest. Ja pamiętam, że siedziałem całą dobę w areszcie na Wilczej i też mówię, no pewnie tam też figuruje. No bo jak siedziałem w więzieniu, to trzeba było mnie tam... Aczkolwiek niewiele mi się dobrano do skóry. Miałem trochę szczęścia i trochę sprytu. Faktem jest, że do dzisiaj w zasadzie trwa klarowanie tej listy, kto do której puli z tych czterech powinien trafić. No i właściwie ja nie znam wyniku końcowego, czy w ogóle trzeba by pana Bronka spytać, czy ta lista jego, która tak wstrząsnęła opinią. No ujawnienie agentów jest szalenie ważne, dlatego że potem mamy zjawisko, pamiętajmy, i Hitler, i Stalin byli tajnymi współpracownikami służb tamtych czasów, carskiej ochrony i bawarskiej tajnej policji i dlatego wprowadzili totalitarny ustrój, nie tyle przeciwko nam, my to byliśmy jakby na drugim, ale przeciwko Niemcom, żeby nikt się nie ośmielił z Niemców tu coś na Hitlera powiedzieć, a wiedziano, że donosił. Zresztą on stał się nazistą, bo poszedł na zebranie partyjne, jak to powiedzieć, w ramach tej, że właśnie tajnej pracy, donosić, co tam mówią ci robotnicy. No a Stalin wydał swoich przyjaciół, którzy zginęli i ochrona go wypuściła zesłania. Gdzieś tam z Narymu na północy rzeki Ob wrócił, no i potem już był takim jedną nogą. No, że wydały się te dokumenty Stalina, ale oczywiście wszystkich, którzy je dotknęli choćby, zastrzelono. No i w ten sposób zmuszono ludzi do kultu tych osób, żeby nawet im do głowy nie przyszło, że oni kiedyś byli agentami. To każdego za każdym razem grozi. No to tyle na dziś i do usłyszenia w następnej porze. Dziękuję.
Do usłyszenia dr Krzysztof Jabłonka i jak zawsze bardzo ciekawa gawęda historyczna. Drodzy Państwo, 17:36 popołudnie Wnet trwa, ale teraz pora na odrobinę muzyki, a dzisiaj obchodzimy też bardzo ciekawą rocznicę, założenie zespołu Breakout. W takim razie, gdybyś kochał, hej, a czy pan zna zespół Breakout?
Ten? No pewnie to jest przy mojej młodości. Ja przy tym na studniówce się tańczyła.
O proszę, no to może dzisiaj tańczyć nie będziemy, ale posłuchać, posłuchamy. No,
Jaśmina z tobą zawsze.
Co ciekawe, jeśli spojrzymy na statystyki, Francuzi są jednym z w ogóle z pierwszych konsumentów na świecie psychotropów. Co świadczy no, o takim właśnie poczuciu niepokoju w społeczeństwie. I ten niepokój, zdaje się, właśnie został skapitalizowany przez ruch przyjmujący się reformie emerytalnej, ponieważ no, jakby ci, którzy biorą udział w tej reformie, oni tak w proteście przeciwko tej reformie, oni tak naprawdę protestują przeciwko ich zdaniem pogarszającym się warunkom bytowym. Oni protestują przeciwko utraty siły nabywczej, przeciwko braku perspektyw, przeciwko właśnie kłopotom młodego pokolenia uzyskiwania tego, co uzyskali ich rodzice, czyli tak jak już mówiłem, 30 lat temu ktoś kończył studia, czy kończył edukację, szedł do pracy, kupował auto, to było normalne, kupował sobie mieszkania, bo je wynajmował, to było normalne. To dzisiaj stało się we Francji luksusem. Kiedyś paczka papierosów była dostępna dla wszystkich, dzisiaj kosztuje ponad 10 euro. Kolejny luksus. Normy, które się wprowadza w miastach, czyli coraz większe wykluczanie samochodów termicznych, zwłaszcza tych starszych, z ruchu w miastach, powoduje, że tak naprawdę auto staje się kolejnym luksusem, nieosiągalnym przecież dla wielu. Tak naprawdę istnieje takie poczucie, że biedni jeżdżą tramwajem czy komunikacją zbiorową, są narażeni na strajki, tylko bogatych stać na to, żeby być niezależnym pod względem transportu. To są tylko przykłady, ale te przykłady powodują, że społeczeństwo czuje się coraz bardziej zdeklasowane tak naprawdę. To jest takie słowo, które robi w Francji karierę, jakby deklasyfikacja, deklasy. Czyli Francja traci na znaczeniu, społeczeństwo traci na znaczeniu i jakby o tym jest tak naprawdę ta rozmowa, czyli o tym, że społeczeństwo mówi, my tracimy już obecnie, my stajemy się coraz biedniejsi, tak naprawdę pracujemy dużo, nie mamy z tej pracy zbyt wiele, ponieważ podatki są wysokie, ponieważ składki są wysokie, ponieważ ceny są coraz większe. Jeszcze okazuje się, że nie tylko będziemy pracowali więcej, żeby mieć mniej, ale będziemy pracowali dłużej. I to powoduje sprzeciw. Kolejna kwestia też istotna, jeśli pani pozwoli jeszcze pół minuty. Proszę. Otóż jeśli spojrzymy na statystyki rynku pracy we Francji, to widzimy, że tak naprawdę osoby przechodzą tak naprawdę na emeryturę w wieku 55 lat. Dlaczego? Dlatego, że pracodawcy nie chcą zatrudniać osób w tak zwanym wieku 50+. I najczęściej osoba, która ma 50 lat, traci pracę, nie może znaleźć stałego zatrudnienia, czyli pracuje przez prywatny pośredniak pracy, szuka pracy na własną rękę, to są krótkie kontrakty. Natomiast pracodawcy sami zachęcają osoby tylko 55 lat do tego, żeby oni odchodzili na wcześniejszą emeryturę. Tak więc tutaj eksperci pytają, czy też ci, którzy pracują przeciwko tej reformie, jaki jest sens wydłużania tak naprawdę takiego stanu rzeczy o 2 lata, gdzie to będzie oznaczało dla milionów pracowników po prostu 2 lata więcej zasiłku dla bezrobotnych. Tak więc jest to bardzo złożona debata. Rządzący decydują się na kontynuowanie swojej reformy, jednakże ta reforma budzi coraz więcej kontrowersji i protestu. I to, co ważne, to, co należy mieć na uwadze, te protesty tak naprawdę mobilizują wszystkie pokolenia, większość branż zawodowych, jak i również wszystkich tych, którzy się sprzeciwiają, to są różne poglądy polityczne. Pytanie więc, czy ten protest nie przerodzi się w protest ogólnokrajowy przeciwko sytuacji ogólnej, czyli sytuacji bytowej. To wszystko przed nami, zresztą należy spodziewać się kolejnych protestów. Strajkujący, czy też kolektyw związkowy zapowiedział już kolejne protesty na 7 i 11 lutego. Tak więc przed nami z pewnością burzliwy okres nad Sekwaną.
Z pewnością tak i my także będziemy się przyglądać tym wszystkim wydarzeniom i relacjonować je dla słuchaczy Radia Wnet w całej Polsce, ale także we Francji, bo wiemy, że mamy naszych słuchaczy korespondencji redaktora Zbigniewa Stefanika z Polaków, którzy we Francji mieszkają i których bardzo serdecznie pozdrawiamy, a panu dziękuję za rozmowę. Zbigniew Stefanik, dziennikarz, publicysta, był
również
gościem
dziękuję.
Popołudnia Wnet. Drodzy państwo, 17:53, w takim razie chwila muzyki teraz przed nami, a może tym razem coś po polsku. Może się uśmiechniemy do Krakowa, zespół Manam. Raz, dwa, raz, dwa.
Wiadomości wnet.
I tak, drodzy Państwo, 17.55, a my jeszcze na moment zaglądamy na wschodnią grupę Radia Wnet. Kilka najnowszych informacji. Zaczynamy od tych z frontu. W ciągu dnia wojska rosyjskie ostrzelały z moździerzy dwie przygraniczne miejscowości. Jedną w obwodzie sumskim, a drugą w obwodzie czernichowskim. Raniąc jedną osobę, przekazało dowództwo operacyjne Północ. Tymczasem służba prasowa Ministerstwa Finansów przekazała, że potrzeba międzynarodowego finansowania Ukrainy na 2023 rok pozostaje namacalna i wynosi około 3 miliardów dolarów miesięcznie. Jeszcze kilka informacji. Pełniący obowiązki szefa Departamentu Polityki Wojskowo-Technicznej, Rozwoju Broni i Sprzętu Wojskowego Ministerstwa Obrony Aleksander Lijew powiedział, że napisał list z rezygnacją. Ten list napisał 31 stycznia. Z kolejnych informacji prezydent Austrii powiedział, że przybył na Ukrainę, aby zademonstrować solidarność z Ukraińcami i pokazać, że neutralna Austria nie może po prostu patrzeć na agresywną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Ukrainie. Tymczasem premier Denis Szmyhal rozmawiał z wiceprzewodniczącą Bundestagu o znaczeniu stworzenia koalicji czołgów, aby pomóc Ukrainie w wojnie. Chodzi oczywiście o właśnie tą taką strategię pewnej zrzutki, zebrania czołgów od kilku państw Unii Europejskiej, sprzętu wojskowego i właśnie wysyłanie go na Ukrainę. 17.57 na naszym zegarze. Drodzy Państwo, Andrzej Zujeł zadbał o to, abyśmy byli razem z Państwem podczas transmisji na naszym YouTubie. Ja uśmiecham się do Miłosza Dudy, ale dziękuję Krystianowi Wiśniewskiemu, który zrealizował Popołudnie Wnet. Ja nazywam się Jaśmina Nowak i bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. A może przed nami teraz zespół T-Love, autobusy i tramwaje.